Bardzo się cieszę, że jesteście. Jestem też wdzięczny Bogu za to, że możemy doświadczać Jego mocy w naszym życiu w postaci uzdrowienia czy ochrony. Też jak myślę o Andrzeju, który służył tutaj, żebyśmy mieli dobre uwielbienie w każdą niedzielę przez wiele lat. Chcę powiedzieć, że kiedy oddajemy kawałek swojego życia na służbę Bogu, to nigdy nie jest na darmo, nigdy nie jest na próżno. Bóg to obraca w jakieś błogosławieństwo i jeszcze podziękuje nam, doceni, to wynagrodzi. Chciałbym podzielić się dzisiaj takim tematem, który od iluś lat jest na moim sercu, na różne sposoby o tym mówiłem i znowu będę o tym mówił. I Rafał to popiera i będzie do tego wracał aż do skutku. Bo nie chodzi nam o to, żebyście wiedzieli, tylko żeby coś się działo. To ma jakiś... mam nadzieję, że się włączy. Jakiś tytuł, ale chciałbym opowiedzieć o swoich doświadczeniach kulinarnych na początek. Nie o wszystkich, ale... bo nie mam ich dużo. Jedno było takie, że jak byłem nastolatkiem, otrzymałem zadanie, żeby ugotować gulasz. Wszystkie składniki były w domu. Wziąłem książkę kucharską, chyba jedyną, jaka istniała na rynku, bardzo dobrą. I zgodnie z tą książką kucharską zacząłem gotować gulasz. Czytałem instrukcję i robiłem to, co jest napisane. Pokroję mięso na kostki o boku, dokładnie 2 cm. Podsmażyłem na patelni, opruszywszy wcześniej mąką. I tak dalej, i tak dalej. Problem pojawił się w tej części przepisu, która mówiła, że trzeba to dosolić do smaku. Ja byłem sam w domu, więc posoliłem to, spróbowałem i czuję, że coś nie tak. Więc posoliłem po raz drugi, spróbowałem i znowu było nie tak. Sypnąłem trzeci raz sól, już zrezygnowałem z dalszego dosypywania soli. Kiedy inni domownicy wrócili do domu, okazało się, że ta potrawa jest tak słona, że nie da się tego jeść. Kilogram mięsa czy więcej został zmarnowany. To było moje doświadczenie, w którym starałem się jak najlepiej coś zrobić, mając w ręku instrukcję, która jest naprawdę dobrą instrukcją. Wysokiej jakości książka kucharska, wieki doświadczeń Polaków, którzy dobrze umieją gotować, spisane dobrze po polsku. Ale mam inne doświadczenie. Większość z was tego nie wie. Dzisiaj akurat nie ma nikogo z mojej rodziny, możecie zapytać. Umiem dobrze smażyć naleśniki. Umiem usmażyć cienkie naleśniki, które nie są nadmiernie tłuste. Kiedy je smażę, czy bardzo małej ilości tłuszczu używam, je smażę. Smażę z jednej strony, następnie podrzucam na patelni w taki sposób, że za każdym razem naleśnik spada na tą stronę nieusmażoną, dokładnie na środek albo prawie na środek patelni. Naprawdę wychodzi mi to. Ale chciałem powiedzieć, to nic nadzwyczajnego, dlatego, że to jest bardzo łatwe. A jest to bardzo łatwe ze względu na sposób, w jaki nauczyłem się to robić. To było też dawno temu. Poszedłem kiedyś, mieszkałem w akademiku, poszedłem do kuchni takiej wspólnej na całe piętro i tam spotkałem takiego znajomego z akademika, który bardzo lubił gotować. I on smażył naleśniki, tam rozmawialiśmy i on mówi, ja ci pokażę, jak to się robi. I dał mi lekcję smażenia naleśników. Ja nie wiem, ile ona trwała, 15 minut, 20 minut. Nie przeczytałem nigdy żadnego przepisu, jak się robi naleśniki. Nie znam żadnej teorii. On mi pokazał, jak to się robi. Jeden raz. I to wystarczyło na całe życie. To działa. To wychodzi. Później w trakcie, kiedy sam robiłem tam sobie jakieś szczegóły, musiałem dopracować jakieś drobne błędy, poprawić. Różnica pomiędzy tymi dwiema sytuacjami jest taka, że w tej pierwszej korzystałem z bardzo dobrej instrukcji, ale ona miała jakieś słabe miejsce, niedobrze zrozumiałem to, co tam jest napisane. W tej drugiej patrzyłem, jak ktoś robi. I bardzo szybko nauczyłem się, jak to zrobić prawidłowo. I to, o czym chciałbym powiedzieć, co powtarzam od dawna, to jest to, że najskuteczniejszym sposobem uczenia się jest możliwość obejrzenia, jak ktoś robi i zrobienia tego samemu. Nie dość, że to jest kilka razy szybciej, ale gdy patrzymy i oglądamy kogoś, to widzimy mnóstwo szczegółów, których, żeby zapisać je, trzeba byłoby grubą książkę albo taką dość grubą instrukcję napisać. A to wszystko chwytamy w jednym momencie. To naprawdę działa. Kiedy słuchamy dobrego nauczyciela, przypuśćmy, że mnie dobrze idzie, tak? Przygotowałem się, mam to uporządkowane, jakieś tam trudności były, ale wyszło, jest prezentacja, nawet widać tutaj dobre tło dobrane, tak? O naśladowaniu, tam są ślady na piasku tego, który idzie, za którym mamy podążać i tak dalej. Myślę, że mówię, mam nadzieję, że mam wystarczająco dobrą dykcję, mówię wyraźnie. Jeśli słuchacie dobrego nauczyciela, to w zasadzie wszystko, co zyskujecie, to dobrze poukładana wiedza w głowie. I to nie jest źle, ale to w życiu nie wystarczy. To również nie wystarczy w kościele. Z drugiej strony, kiedy możemy obserwować i naśladować, z tą wiedzą może być różnie, natomiast nabywamy praktycznych umiejętności. Wiemy, jak coś zrobić. I ten taki klasyczny przykład, który przytaczam, to są te wszystkie nasze dzieci, które znakomicie mówią w języku polskim od małego. Odmieniają te wyrazy. Tam jakieś czasem błędy są, ale generalnie dobrze im idzie. Pomimo tego, że one nie mają pojęcia, co to jest gramatyka, jakie są zasady składni, wymowy w języku polskim. Jak ja zacząłem się w szkole uczyć o tych rzeczach, pomyślałem sobie, naprawdę? Nie wiedziałem, że tak jest. Że my tak. Ja myślałem, że wymawiamy tak, jak piszemy. A to nie jest tak? Nie miałem pojęcia i dzieci nie mają pojęcia, jakie są części mowy, części zdania. Nawiasem mówiąc, kiedyś na języku polskim ktoś wymyślił taką zagadkę, której nie udało nam się rozwiązać. Jaką częścią mowy jest słowo trzeba? A to na kiedyś, bo nie znam odpowiedzi. Więc ta metoda sprawdza się w Bożym Królestwie. To jest Boża metoda, zgodna z tym, jak jesteśmy stworzeni. Najszybciej, najskuteczniej, najlepiej uczymy się, kiedy możemy podglądać kogoś, kto już umie. Więc możemy się nauczyć, jak przyprowadzać ludzi do Chrystusa, to się sprawdza. Możemy się nauczyć, jak się modlić. Możemy się nauczyć, jak się karmić Bożym Słowem. Możemy się nauczyć, jak słyszeć głos Ducha Świętego. Możemy się nauczyć, jak opowiadać świadectwo. Kiedyś mieliśmy konferencję, gdzie przyjechali ludzie z całej Polski i chcieliśmy, żeby te osoby podchodziły po kolei i krótko dziękowały Bogu, ale byliśmy świadomi, że ludzie mają różne zwyczaje modlitewne, że będą takie osoby, które potrzebują zrobić wstęp, rozwinięcie, dojść do kulminacyjnego punktu modlitwy, a później stopniowo kończyć. Średnio 10 minut, 15. A chcieliśmy, żeby dużo osób się pomodliło. Jak to zrobić? Ja powiedziałem, jeżeli powiemy nawet 3 razy ze sceny, jak ma to wyglądać, to nie zadziała. Zamiast tego umówiliśmy 5 osób, które jako pierwsze wyszły do mikrofonu. Z nimi porozmawialiśmy bardzo szczegółowo. Ma to wyglądać tak i tak. Jedno zdanie, kilkanaście sekund. I poszło. Dlaczego? Dlatego, że pozostali naśladowali tych pierwszych pięć osób. Uczymy się w ten sposób, jak się modlić o uzdrowienie. Jak wypędzać demony. Jak się modlić o chrzest w Duchu Świętym. Jak prorokować. Wszystkiego najszybciej i najskuteczniej uczymy się, kiedy mamy możliwość obserwować kogoś, kto już to robi. Ta metoda sprawdza się w Bożym Królestwie. To metoda naśladowania, obserwacja i naśladowanie. Ona musi w związku z tym, jako najskuteczniejsza, być częścią naszej codziennej praktyki. Więc kilkoma myślami chciałem się podzielić z Bożego Słowa. Przez pokazywanie swojego życia przyprowadzamy ludzi do Pana Jezusa. W pierwszym liście Piotra, 2:12, 1 Piotra 2:12 czytamy: prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Piotr pisze o takiej sytuacji, że ludzie nie dbają o to, co my mówimy. Słuchają raczej tych, którzy nas obmawiają, którzy mówią nieprawdziwe rzeczy, kłamstwa, wierzą w te kłamstwa i patrzą na nas podejrzliwie. Ale kiedy mają możliwość przyjrzeć się bliżej, prawda wychodzi na wierzch. Nasze życie staje się dowodem tego, że należymy do Boga. I wtedy zmienia się sytuacja. To jest siła obserwacji. Siła przyglądania się komuś. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus w 13 rozdziale opowiada takie znane podobieństwo o czterech rodzajach gleby. Myślę, że pamiętacie, siewca wychodzi, żeby zasiewać ziarno, ono pada na skałę, ale najpierw pada na drogę, później pada na skałę, później pada na grunt porośnięty cierniami, chwastami, na końcu pada na dobrą glebę. I Pan Jezus objaśnia to. Chciałbym, żebyśmy to przeczytali. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, od 19 do 23 wersetu. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, na to jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Więc Pan Jezus mówi o czterech rodzajach gleby, o czterech różnych reakcjach na słowo Ewangelii, na słowo Boże, które ma dawać życie. I kilka wniosków, które wynikają z tego, o czym Pan Jezus mówi. Po pierwsze, jeżeli chcesz być zaangażowany w przyprowadzanie ludzi do Chrystusa, czyli w ten zasiew Bożego Słowa w świecie wokół ciebie, to musisz liczyć się z tym, że przeżyjesz rozczarowania. Dlatego, że niektórzy ludzie nie przyjmą tego słowa. A inni, którzy przyjmą, później je porzucą. To są te pierwsze trzy rodzaje gleby. Nie wiemy, jakie są proporcje, czy to jest porówno, wątpię, żeby tak było, ale po prostu tak jest. Mówisz do kogoś, to wydaje się być potrzebujący, zainteresowany, a po nim to spływa jak woda po kaczce. Trafia się sytuacja taka, że rozmawiasz z kimś, kto wydaje się być słabym kandydatem do Bożego Królestwa, a on chłonie to, co mówisz. i przyjmuje. Zdarza się tak, że ktoś się nawrócił, jesteśmy pełni entuzjazmu, ten ktoś jest pełen entuzjazmu, jest gorący dla Pana Jezusa, ale za kilka miesięcy go nie ma, ponieważ przyszła jakaś trudność w jego życiu. Więc pierwsza rzecz, którą cię trzeba liczyć, zaakceptować, że po drodze mogą mieć miejsce rozczarowania. Ale wspominałem dzisiaj o zasadach gramatyki. Czy zwróciliście uwagę, że Pan Jezus odmienia czasownik w następujący sposób? A posiany. Mówi, ziarnem jest Boże Słowo, a później mówi, a posiany. Nie posiane, ale posiany. Ta forma gramatyczna nie może odnosić się do ziarna. No chyba, żeby mówił posiany owies, ale już nie pszenica, tak? Posiany. I ewidentnie posiany odnosi się do człowieka. Więc druga myśl, która wynika z tego fragmentu, to, że tu jest mowa o dwóch rodzajach siania. Jedno to jest posianie słowa, które jest zasiewane wśród ludzi, ale również my jesteśmy zasiani w tym świecie. My jesteśmy jak ziarno zasiane przez Boga pomiędzy innymi ludźmi po to, żeby przynieść jakiś plon, żebym nie tylko ja został uratowany, zbawiony, żebym nie tylko ja był uczniem Pana Jezusa, żebym nie tylko ja służył Bogu i dostał za to nagrodę, ale żeby również inni ludzie, którzy mają ze mną kontakt, mieli taką możliwość. Więc ziarnem jest Boże Słowo, ale ziarnem jesteś również ty, posiany pomiędzy różnych ludzi. Takich, którzy są obojętni, takich, którzy są wrodzy, takich, którzy powierzchownie przyjmują i takich, którzy dzięki tobie wejdą do Bożego Królestwa. I z tego jest wniosek taki, że jeżeli i my jesteśmy ziarnem, to ta idea posiania ziarna do ziemi zawiera w sobie stratę tego ziarna. Ewangelii Jana w 12 rozdziale, 24 wersecie Pan Jezus o tym mówi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Co oznacza, że żeby moje życie albo twoje życie przyniosło plon w postaci kolejnych osób, które znajdą się w Bożym Królestwie, musisz kawałek swojego życia stracić. To zazwyczaj nie oznacza, że musimy umrzeć, ale trochę życia musimy stracić, musimy go posiać. Musimy je oddać, tak jak to ziarno, które się zasiewa. Już nie będzie można go zmielić i użyć do zrobienia chleba. Ono się nie wróci. Ono przepadło nieodwracalnie. Czekamy, aż z niego wyrośnie nowe ziarno. I tak samo jest w naszym życiu. My też jesteśmy posiani i Pan Bóg tak to urządził i to jest przywilejem każdego z nas, że powiększenie Jego Królestwa może nas trochę kosztować. To jest przywilej. Bo jeśli nas kosztuje, to Bóg nam to wynagrodzi. Mamy możliwość coś dać i otrzymać za to nagrodę. To jest bardzo ważne. Ewangelii Mateusza, tej samej, w 28 rozdziale, ostatnie trzy wersety, Pan Jezus wydaje polecenie, które zostało nazwane wielkim nakazem misyjnym. Czytamy Ewangelię Mateusza 28, 18, 20. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to już wszyscy wiemy, że ten wielki nakaz misyjny to nie jest tylko opowiedzenie Ewangelii, tylko przekazanie tej krótkiej treści, w jaki sposób człowiek może być zbawiony, ale to jest uczynienie ludzi uczniami aż do tego momentu, gdzie im przekażemy wszystko, czego sami się nauczyliśmy od Jezusa. To jest pełne zadanie. Uczynić uczniem i nauczyć wszystkiego, czego sami się nauczyliśmy. I tutaj znajduje zastosowanie ta zasada obserwacji i naśladowania. Nie ma lepszej, skuteczniejszej metody, ażeby uczyć. Głoszenie, książki, nauczania pełnią funkcję pomocniczą, porządkują pewne rzeczy. Najwięcej i najskuteczniej, najszybciej uczymy się, kiedy możemy kogoś obserwować, ale my chcemy, żeby się od nas nauczyli, więc musimy im pozwolić, żeby obserwować. Przeczytamy za chwilę z Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 12 i 13 werset. Tam jest opisane, w jaki sposób Pan Jezus wybrał swoich najbliższych uczniów, których nazwał apostołami, ale najpierw powiem taką uwagę, że w tym uczniostwie są różne etapy. Ta zasada obserwacji i naśladowania dotyczy różnych sytuacji. Dotyczy sytuacji, kiedy ktoś jeszcze nie jest w Bożym Królestwie i ma możliwość przyglądania się komuś, kto jest narodzony na nowo i tego porusza i jest zainteresowany i słucha Ewangelii i się nawraca. Dotyczy sytuacji, w której ktoś dopiero co poznał Boga i teraz potrzebuje się nauczyć, jak przeżyć w Bożym Królestwie. Jak się modlić? Jak skorzystać ze Słowa? W jaki sposób słuchać głosu Bożego? Jak być posłusznym? Jak odnieść zwycięstwo nad grzechem? Musi się tego wszystkiego nauczyć. Musi się nauczyć, co zrobić ze swoimi myślami, z uczuciami, które się pojawiają, jak traktować członków swojej rodziny i tak dalej, i tak dalej. Potrzebuje duchowego rodzica, który przeszedł drogę przed nim i pokaże mu, w jaki sposób dalej żyć. I każde dziecko musi mieć rodzica. Nie wolno porzucać dzieci. To niewłaściwe, to okrutne. Więc jeśli chodzi o dzieci duchowe, nie wybieramy ich. Tak jak czytałem przed chwilą to podobieństwo o czterech rodzajach gleby, nie masz pojęcia, kto przyjmie, kto odrzuci. Nie możesz przewidzieć. Nie da się. Po prostu jedni przyjmą, jedni odrzucą. Inni przyjmą, później porzucą. Tak już jest. Ale każdy, który przyjmie, trzeba się nim zająć. Musi być objęty opieką. Nie wybieramy sobie dzieci. Się rodzą i trzeba się nimi zająć. Wszystkimi bez wyjątku. Ale gdy chodzi o dalsze nauczanie, przygotowywanie do służby, do przywództwa, do odpowiedzialności, musimy wybrać w podobny sposób, jak wybierał Pan Jezus. Dlatego, że nie możemy zająć się wszystkimi, którzy są wokół, wszystkimi, którzy mogliby się od kogoś z nas czegoś nauczyć. Ponieważ trzeba obserwować, to niewielka grupa ludzi może podejść i zaobserwować. Kilka osób maksymalnie. I to nigdy nie będzie więcej. I oni muszą mieć dostęp i musisz wybrać najwłaściwsze osoby. Nie da się ogarnąć wszystkich. Dlatego Pan Jezus rozmawiał z Ojcem, kogo wybrać. Spędził całą noc na modlitwie. Ewangelia Łukasza 6, 12, 13. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. To nie jest tu napisane przypadkowo, że akurat spędził noc na modlitwie do Boga, tylko spędził noc na modlitwie do Boga w tej sprawie, którą musiał zdecydować. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Pan Jezus miał przynajmniej kilkudziesięciu uczniów, tak w ogóle uczniów, którzy tak czy inaczej słuchali Jego. Ale spośród tych kilkudziesięciu lub więcej wybrał 12. I tym 12 uczniom dał możliwość pełnego dostępu do siebie. Oni wszystko widzieli, co On robił. Oni mogli o każdą rzecz zapytać. kiedy czytałem objaśnienie do tego podobieństwa o czterech rodzajach gleby, to była ta sytuacja, że ta dwunastka zapytała: Panie Boże, Panie Jezu, my nie rozumiemy, o czym Ty mówiłeś. Inni nie mogli zapytać, ale oni mogli, bo byli wybrani i dostali objaśnienie. Oni mieli 100% dostęp przez całą dobę do swojego nauczyciela. Widzieli go we wszystkim, mogli zapytać i mogli się naprawdę nauczyć, jak to się robi. Więc duchowych dzieci się nie wybiera, każdym się trzeba zaopiekować, ale uczniów, którym chcesz przekazać swoje umiejętności, musisz wybrać w modlitwie, konsultując to z Bogiem, upewniając się, że to jest właściwa osoba. Jeśli chodzi o tą dwunastkę, odsetek odpadniętych nie był wysoki. Jeden odpadł. Gdy chodzi o głoszenie Ewangelii, jest mowa o czterech rodzajach gleby i wygląda na to, że mniejszość przyjmuje i idzie za Bogiem. Ale gdy Pan Jezus w konsultacji z Ojcem wybrał sobie uczniów, to w zasadzie wszystkich zachował, oprócz jednego, który został wybrany po to, żeby go zdradzić. To jest jakaś mądrość i myślę, że to jest w Bożym sercu, żeby nie marnować naszego czasu. Dać każdemu szansę, ale zainwestować w tych, którzy przyniosą najwięcej zwrotu, którzy przyniosą najwięcej owocu. I teraz chciałem pokazać coś, co jest takie ze świata biznesu. Ci, którzy się na tym znają, tam w razie czego mogą uzupełnić fachowymi komentarzami. Pewien znany człowiek, nie wiem jak się fachowo go należy nazwać, jakiś znany nauczyciel w sferze biznesu, nazywa się Ken Blanchard, kiedyś tam się nawrócił. Taki człowiek, który za udział w konferencji z nim pewnie płaci się duże pieniądze. Znane nazwisko. Zaobserwował, że w kościele zazwyczaj w uproszczony sposób uruchamia się ludzi w służbie. Często polega to na tym, że ktoś mówi, że jest taka i taka potrzeba, objaśnia, co trzeba robić i albo najpierw, dodatkowo jeszcze to polega na tym, że się wywołuje ochotników, mówi się o tym, co trzeba zrobić, kto jest chętny. I ci ochotnicy słyszą może dodatkowe jakieś instrukcje i otrzymują polecenie, idźcie i róbcie to. Czasami to wychodzi, ale częściej wychodzi coś innego niż miało wyjść. Bardzo często w ogóle nie wychodzi i na końcu pojawia się frustracja, to nie działa. Ci ludzie nie chcą służyć Bogu, oni nie umieją tego robić, albo ten pastor nie wie, o co mu chodzi. Starałem się, ale nie umiem, nie dam rady, nie nadaje się i tak dalej. I Ken Blanchard mówi, że to jest niewłaściwe, to jest niemądry sposób postępowania. Owszem, czasem otaczamy to jeszcze modlitwą, bo jesteśmy chrześcijanami, ale nie tak to powinno wyglądać. Nie tak Pan Jezus też robił. Prawidłowy sposób postępowania wygląda tak. Rozpoczynamy od instrukcji. Wybieramy ludzi spośród ochotników, ale nie wszystkich ochotników, bo jak człowiek, który jeszcze nie wie, co ma robić, może zdecydować, czy się do tego nadaje? Ty wiesz, więc ty możesz zdecydować, czy on się do tego nadaje. I powinniśmy wybierać, modląc się, szukając Bożego prowadzenia. Więc zaczynamy od instrukcji. Jak już mamy te osoby, które mają coś robić, mówimy im, na czym polega ich zadanie. A następnie wyposażamy ich, czyli mówimy teraz chodź i zobacz, jak to się robi. Ja to zrobię, nie ty, ale ja. Przyjrzyj się. To jest ta moja lekcja smażenia naleśników. Zobacz, jak ja to robię. To zadziałało. Do dzisiaj umiem to robić. Tylko raz mi pokazał. I to bardzo dobrze działa w innych dziedzinach. Więc wyposażenie, praktyczne wskazówki, w których zawiera się to, że chodź i zobacz, jak to się robi. Jak ktoś już przyjrzał się i powie, hej, wiem, jak to się robi, to następny krok to jest wsparcie. które polega na tym, dobrze, ja tu zostaję, teraz ty bierzesz do ręki patelnię, wylewasz ciasto, rozlewasz je, tam odpowiednio wychylając patelnię, żeby się równo rozpłynęło po całej patelni. Teraz instrukcję wam daję, nie mam tu patelni. Czekasz, wcześniej trzeba ją delikatnie posmarować tłuszczem, czekasz, aż ta powierzchnia nieusmażona jest wyschnięta, to jest ten moment, kiedy ciasto już nie przylega do patelni i można je przesunąć. Zsuwasz na koniec patelni ten naleśnik tak do połowy i delikatnie podrzucasz na wysokość 20, nie pod sufit, bo później on ci nie spadnie na patelnię, na wysokość 15 centymetrów odpowiednim ruchem, którego nie potrafię opisać, i on spada tam, gdzie trzeba. Więc mówisz, bierz patelnię do ręki i rób to. Widziałeś? Proste? Patelnia do ręki. Nie masz dwóch lewych rąk, dasz radę. Może się nie udać. Mówisz, dobra, drugi naleśnik. Jeszcze raz zobacz, jak ja to robię. I po kilku próbach ten ktoś na twoich oczach pokazał, że umie to zrobić. Jest wybrany, poinstruowany, wie dlaczego. Umie, nadszedł moment, żeby mu powierzyć odpowiedzialność. I możemy go spokojnie zostawić, od czasu do czasu interesując się, jak mu idzie. Mogą być jakieś nieprzewidziane trudności, dlatego że życie w Bożym Królestwie i służba w Bożym Królestwie jest daleko bardziej skomplikowana niż smażenie naleśników. Mamy do czynienia z ludźmi, a nie z ciastem i z patelnią. Ale to jest proces składający się z czterech elementów. Pan Jezus tak robił. On mówił, pokazywał, mówił teraz zróbcie. Jak coś zrobili nie tak, to udzielał im dodatkowych wskazówek. Jak nie udało im się wypędzić demona, to Pan Jezus dał im dodatkową wskazówkę, jak mogą to zrobić. I w pewnym momencie powiedział, teraz wy idźcie i ustanawiajcie królestwo. Mieli słuchanie, oglądanie, ćwiczenie w obecności Jezusa, aż byli gotowi, żeby to zrobić. I oczywiście wszystko jest otoczone modlitwą. Chcemy, żeby Bóg prowadził, żeby błogosławił, żeby Jego moc objawiała się. On uzupełnia nasze braki swoją mocą. Pan Jezus dokładnie w taki sposób to robił. I w taki sposób powinniśmy postępować, gdy chodzi o uczenie w tej dziedzinie służby, odpowiedzialności w Kościele przywództwa. To jest absolutnie potrzebne i konieczne w małych i w dużych projektach. W niektórych rzeczach robimy tak, w niektórych niedobrze. Chciałem taką dodatkową uwagę przekazać, drugi do Koryntian 3,18, na temat tego, jak zostaliśmy stworzeni przez Boga. Drugi do Koryntian 3,18 mówi, my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, albo odbijając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Ten werset mówi coś takiego, że to jest taki opis takiej sytuacji. Uwielbienie Boga pojawia się wtedy, kiedy możemy zobaczyć Jego wspaniałość. W jakiś sposób dociera do nas, jaki jest Bóg. Duch Święty to sprawia, że mamy to objawienie, to zrozumienie, to poczucie Jego wspaniałości, wielkości i świętości. Wtedy Go uwielbiamy. I w tym czasie, kiedy spędzamy czas na uwielbieniu Boga, oglądając Jego wspaniałość, upodabniamy się do Niego. Sposobem na świętość nie jest zaparcie się samego siebie. Czasem trzeba to zrobić, ale to nie wystarczy. Nie jest uczenie się na ten temat, nie jest walka z grzechem, ale jest oglądanie świętego Boga, bo jesteśmy stworzeni do tego, jesteśmy skonstruowani. Jesteśmy naśladowcami. Jesteśmy skonstruowani jako naśladowcy od małego dziecka. Przyjrzyjcie się Danielowi i innym dzieciom. Akurat Daniel jest dobry kandydat, bo jeszcze jest mały i dopiero zaczyna. mówię Daniel Czumakow, tak? I patrzcie, jak za każdym razem on się pojawia, jak on naśladuje. Ale dorośli też naśladują. Nie tylko małe dzieci. Dzieci są w tym lepsze. Szybciej ogarniają się. Ale my też naśladujemy. I również w naszym duchowym życiu zmieniamy się, upodabniamy się do Boga, przebywając z Nim. Jeśli zdarzy mi się upadek i mam słabość, to nie powinienem uciekać od Boga ze wstydu, tak jak często robię, ale potrzebuję uciec do Niego, żeby się z Nim spotkać, bo tylko spotkanie z Nim zmieni mnie w kogoś innego, podobnego do Niego. Świętości nie uczymy się gdzieś w królestwie grzechu i ciemności, próbując tam walczyć z tym, co jest złe, ale spotykając się z Bogiem, spotykając się z Nim, stajemy się do Niego podobni, bo jesteśmy naśladowcami. Jesteśmy skonstruowani jako naśladowcy. To w ogóle jest tutaj cały obszar, to może nie będziemy go rozwijać, ale to jest silne. Na przykład kobiety, to w 100%, mężczyźni też, ubierają się tak, jak to tak zwani dyktatorzy mody ustalają. To jest mocne. Spróbuj się ubrać wbrew powszechnie obowiązującym normom. Znaczy, myślisz o tym, jak się teraz ubierać. Nie chcesz odstawać, naśladujemy coś. To jest wbudowane w nas. To nie jest ani złe, ani dobre. Trzeba to wykorzystać do dobrego. Chcę zakończyć takim stwierdzeniem. Pan Jezus wybrał mnie i wybrał również ciebie. Wybrał ciebie, żeby przez ciebie inni ludzie weszli do Jego Królestwa, stali się Jego uczniami, nauczyli się służyć Bogu, byli przywódcami w Kościele. W Ewangelii Jana 15:16 Pan Jezus powiedział: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To jest potężne słowo wypowiedziane przez Pana Jezusa, on się nigdy nie myli. On ciebie wybrał. Mówię do każdego, który jest na tej sali. On ciebie wybrał i przeznaczył cię, żebyś podjął jakieś działanie, wyszedł do tego świata, czy wyszła do tego świata, żeby przez ciebie inni ludzie weszli do Bożego Królestwa, zostali uratowani, zbawieni, uratowani od potępienia, stali się Bożą własnością. I nie ma tu żadnej pomyłki, nie ma tu żadnego wyjątku. Wybrał cię, bo się nadajesz. Przeznaczył cię do tego, ponieważ to się może stać przez twoje życie. Absolutnie tak. Bez względu na to, jak myślisz o sobie. Bez względu na to, czy uważasz siebie za chrześcijanina, który odnosi sukces w Bożym Królestwie, który się bardzo podoba Bogu, który zachwyca Ojca w niebie. Czy myślisz przeciwnie, jestem do kitu, może on tak, ja nie, albo ona tak. Ja jestem przeciętny, poniżej przeciętny, nie udaje mi się, mam niepowodzenie, mam problemy. Pan Jezus to wszystko wie i mu to nie przeszkadza. I dalej mówi, ale nadajesz się. Ale się nadajesz. Ale cię przeznaczyłem, bo się nadajesz i w dodatku przyniesiesz trwały owoc. Może będą tacy, którzy odrzucą, może będą tacy, którzy przyjmą i odwrócą się, ale będą też tacy, którzy przyjmą na wieki i zostaną na zawsze w Bożym Królestwie dzięki Tobie. Jesteśmy przeznaczeni, jesteś przeznaczony, żeby przynieść owoc. I tutaj Pan Jezus mówi na koniec, by to, o cokolwiek byście prosili. On nie mówi, to nie jest osobne zdanie. Jeszcze dodatkowo to możecie modlić o co się chcecie. Nie, nie, nie. To jest zakończenie stwierdzenia, że mamy przynieść, nadajemy się do tego, żeby przynieść trwały owoc i do tego stwierdzenia, do tego zadania mamy tą obietnicę. I tutaj nie bój się prosić, bo wszystko, co w tej sprawie potrzebujesz, jest możliwe, aby otrzymać w modlitwie. gdy chodzi o jakieś konkretne sytuacje, gdy chcesz przekazywać życie. Ja osobiście doświadczyłem tego, że gdy naprawdę mi zależało, wołałem do Boga, Bóg dał mi możliwości i nadal tak jest, żeby komuś opowiadać Ewangelię. I tak samo potraktuję twoją modlitwę. Ostatnie myśli. Ten świat tak jest stworzony, dzięki Bogu, tak jest, że nie spędzimy tutaj całego swojego bytu. Nikt z was w tym świecie nie będzie żył wiecznie. Alleluja. Im więcej mamy lat, tym bardziej nam się ta myśl podoba. Alleluja. Ale życie ma trwać. Apostołowie Pana Jezusa zginęli lub jeden zmarł kilkanaście wieków temu, prawie 2000 lat temu. A Kościół żyje. Ma się nieźle. Dlaczego? Dlatego, że życie się przekazuje. Ja nie mam istnieć bez przerwy. Ja mam przekazać życie kolejnym ludziom, kolejnym pokoleniom ludzi wierzących. To jest sposób na życie, że my je przekazujemy. Nie żyjemy wiecznie, ale mamy dzieci. Dzieci naturalne i dzieci duchowe. Może nie wszyscy mają naturalne dzieci, ale wszyscy możemy przekazywać duchowe życie. I naprawdę jest w tym wielka satysfakcja, radocha i nagroda, gdy przekazujemy innym życie. Nie ma lepszej rzeczy dla człowieka wierzącego w Pana Jezusa, żeby komuś dać życie, żeby kogoś jeszcze ze sobą wprowadzić do Jego Królestwa. Więc Bóg chce uczynić cuda, dać ci uczniów, których uczynisz uczniami Jezusa. Tobie chce dać uczniów. Nie będę teraz prosił nikogo, żeby podnosił ręce, żeby na palcach pokazać, ile uczniów do tej pory miałeś czy miałaś. Ciągle możesz mieć więcej. Ciągle możesz mieć kolejnych. Naprawdę możesz mieć więcej. I porzuć wszystkie myśli. Nie wiem, jak to zrobić. Jak nie wiesz zupełnie, możesz się zwrócić do mnie i zapytać się, jak ja to robię. Nie jestem w tym ekspertem, ale coś robię. Możesz zwrócić się do pastora Rafała. On jest dobry w uczniostwie i on ci może opowiedzieć więcej. On ci może pokazać, jak się robi niektóre rzeczy. Nie wszyscy naraz, ale jak dużo chętnych się zapisze, to chyba się da. Tak? Może pokazać, jak się robi najtrudniejsze rzeczy w Bożym Królestwie. I zapewniam cię, że to działa. Że to działa, bo jak zobaczysz, to już wiesz. I widzisz, że to jest możliwe i że dasz radę. Możesz się przekonać. Ale zaczynamy od pragnienia, od brzemienia, od chęci i od modlitwy, która z tego wynika. Moim marzeniem jest, żeby każdy z was miał w tym momencie, w jakimś jednocześnie, przynajmniej jednego ucznia. Wierzę, że to jest możliwe. Możemy mieć więcej uczniów. Myślę, że mam więcej, ale że przynajmniej jednego, żeby komuś przekazywać życie. To jest coś wspaniałego, coś niesamowitego. Chciałem zakończyć modlitwą. Możecie na moment wstać. Tu będzie jeszcze dużo modlitwy o uzdrowienie. Ale teraz chciałbym poprosić każdego. Jak tu jesteś w tej sali, zrób taki prosty krok. Deklarację przed Bogiem, która brzmieć może w ten sposób. Boże, w tej sprawie czynienia uczniów, przyprowadzanie innych do Ciebie oddaje się do Twojej dyspozycji. Zdecyduj się na razie porzucić swoje myśli na ten temat. Czy to jest możliwe, czy niemożliwe. Zostaw to. Pozwól Bogu, żeby zdecydował. Ja się pomodlę. Złóżcie taką deklarację przed Bogiem, że oddajcie się do Jego dyspozycji. Niech on zajmie się tym, co dalej. Ojcze, zajmij się tym, co dalej. Z każdą osobą, która w swoim sercu teraz podjęła decyzję, że chce przynosić dla Ciebie owoc, trwały owoc, że chce mieć ucznia albo chce mieć więcej uczniów, chce umiejętnie przekazywać życie innym, zdolności, umiejętności, pokazywać, w jaki sposób to się robi. Panie, proszę Ciebie o to, żeby w tym zgromadzeniu każdy miał uczniów, aby każdy kogoś przyprowadził do Chrystusa, aby każdy opiekował się kimś, aby każdy wiedział, komu ma przekazać to wszystko, czego się nauczył do tej pory. Panie Boże, proszę Cię, aby to było zgromadzenie, które rozumie przekazywanie życia, które rozumie nauczanie i praktykuje to. Daj nam łaskę, abyśmy oglądali, jak to się dzieje. I Panie, dziękuję Ci, że nie ma nic niemożliwego, że kiedy o to proszę, proszę zgodnie z Twoją wolą, kiedy razem prosimy, nieuchronnie przychodzi Twoja odpowiedź. Amen. Amen. Dziękuję bardzo. Amen. Alleluja.